Też przeczytam troszkę z takiej książki. Chrystus jest lekarzem, takiego człowieka Bosworth. Ja ją kupiłem kiedyś na konferencji, nie czytałem, ale zacząłem czytać, tak poruszony zostałem i się pewne rzeczy zaczęły przypominać, które kiedyś gdzieś nam Bóg pokazywał i jeszcze na grupach domowych, i gdzie doświadczaliśmy Boga. I powiem szczerze, że chyba wielu by się zgodziło, którzy to pamiętają z tych grup domowych, że doświadczaliśmy Boga bardziej niż dzisiaj. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak na przykład uwolnienia, uzdrowienia, to może było mniej jakiejś dojrzałości, równowagi, więcej szaleństwa takiego było w tym, ale było więcej doświadczania po prostu takich rzeczy, tak? I ja na przykład pamiętam kiedyś, jak żeśmy obejrzeli sobie chyba Hunterów te kasety o uzdrawianiu i później o siebie się nawzajem modliliśmy, to tam było masę uzdrowień. Masę. I nie byliśmy bardziej święci niż teraz, tak? Ale była po prostu gdzieś ta prostota w tej wierze. I myślę, że to jest po prostu bardzo ważne. I mówię, no to książkę jak czytałem, to mnie tak poruszyło to świadectwo. I tak jak tydzień temu też mówiliśmy o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I właśnie zobaczyłem, że to jest bardzo ważna rzecz właśnie, tak? Nasza wiara, w co my wierzymy, bo co wierzymy, to mamy. Więc to, co Habakuk, tak, że on mówi, że dostał te poselstwo i Bóg mówi, zapisz je, bo to się na pewno spełni. Tam jest powiedziane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tydzień temu myśmy to mówili troszkę o tym, ja mówiłem, odnośnie usprawiedliwienia, tak? To, co dzisiaj Ula świadectwo składała, o tej sprawiedliwości. To jest tak naprawdę pierwsza rzecz, którą chyba wierzący człowiek przyjmuje. To jest usprawiedliwienie od Boga i to się dzieje tylko przez wiarę, tak? Tylko w oparciu o wiarę w to, co Chrystus dla nas zrobił. Ale powiem wam, że my wszystko przyjmujemy przez wiarę. Wszystko w naszym życiu, tak? Chrzest Duchem Świętym my też przyjmujemy przez wiarę. Życie wieczne, tak? Całe dziedzictwo, to wszystko, my to tylko mamy, jeśli wierzymy. Tylko przez wiarę, tak? Rzeczy, które już są nam dane, które Chrystus wykupił dla nas. Ale one są tylko dla nas, kiedy mamy wiarę, tak? Że powiedzmy, jest nam dane usprawiedliwienie. Ale jeśli ja siądę pod potępieniem i będę siedział i będę tylko ogłaszał, jaki ja jestem zły, jak mi nie wychodzi, jaki jestem niedorajda, to ja nigdy nie doświadczę tego, co Chrystus już dla mnie wykupił, co jest moje. Zgadzacie się z tym? Zobaczcie, jak my musimy współpracować ze Słowem Bożym i z Duchem Świętym, żeby to, co jest nasze, naprawdę się nasze stało. Dlatego, że możemy źle wierzyć, źle działać, źle mówić i możemy w ogóle nie doświadczać tych rzeczy, tak? Także to jest bardzo ważne, żebyśmy z tym właściwie wierzyli, tak? I 2 Koryntian 13:13, taki werset, wiele razy już czytany. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi, tak? I to jest ta mowa o trzech rzeczach, o łasce Pana Jezusa, o miłości Boga, wierzę, że Ojca, i o społeczności Ducha Świętego. I ta jedna z tych rzeczy trzech, która Paweł pragnie, żeby była z nami wszystkimi, to jest łaska Pana Jezusa. I tak jak ja to rozumiem, rozumiem to w taki sposób, że to jest to wszystko, co Bóg nam darował w Chrystusie i przez Chrystusa. Tak? Że Paweł pragnie, to jest jego pragnieniem, to była jego modlitwa, żeby Duch Święty nam to wszystko objawiał, co już jest nasze. Okej? Wiecie, kiedyś mi Duch Święty, kiedy pokazywał te rzeczy o krzyżu, to był bardzo błogosławiony czas dla mnie i Duch Święty wierzy, że powiedział mi takie słowo. Pytanie, które przynosi życie, to jest, co Chrystus dla mnie zrobił na krzyżu. Nie dla świata. Także to jest coś, co ja muszę osobiście do siebie odnieść. Pytanie, co Chrystus dla mnie zrobił na krzyżu. Bo On po coś tam umarł i On coś dla mnie zrobił, tak? I wierzę, że Duch Święty kiedyś mi powiedział. Pytanie, które przynosi życie, co On dla ciebie tam zrobił? I to jest to, nasze chrześcijaństwo też polega na tym, że mam przez Słowo i przez objawienie Ducha wchodzić w te głębokości, co On dla mnie uczynił. I przez wiarę przyswajać je dla swojego życia. I chodzić w wierze w tym wszystkim, co On dla mnie zrobił. Tak? Na przykład jest taki piękny werset w Rzymian, w 5 rozdziale, 17 werset, mówi tak. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć, czyli Adama, tak, pierwszego, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. To jest, słuchajcie, czy ktoś ma problem z tym, że przez upadek jednego przyszła śmierć? Czy my mamy problem w to wierzyć? My w ogóle nie ma żadnego problemu, tak? To jest fakt i my to widzimy. A Paweł mówi, o ileż bardziej, tak? O ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. I my się często czujemy, jakbyśmy nie królowali. Ja też tak się często czuję. Dlaczego? Myślę, że nieraz jest to z powodu nieposłuszeństwa, tak? Że jestem nieposłuszny Bogu. Że nie czynię rzeczy tak, jak wiem, jak powinienem. To może być powód, tak? I jest często. Ale też często jest to, że jest brak poznania i brak wiary. I dlatego nie jestem w stanie królować. Dlatego, że nie przyjmuję przez wiarę obfitości łaski i daru usprawiedliwienia, która jest dana mi w Chrystusie. Bo tylko ci wierzący królują w swoim życiu przez Chrystusa, którzy przez wiarę przyjmują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, które jest w Nim. I tylko to czyni nas, że my zaczynamy królować w naszym życiu. Nad wszystkimi okolicznościami, tak? Nad wszystkim, co się dzieje. I wtedy zaczynamy żyć jako zwycięzcy. Słuchajcie, ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy my żyli jako zwycięzcy. Naprawdę. To jest często dalekie, tak, od nas, od naszych doświadczeń. I nie musimy czuć się potępieni, że tak dzisiaj nie żyjemy. Ale to jest coś, co jest Bożym pragnieniem. I wiecie, w tym samym rozdziale, Rzymian, w 5 rozdziale, od 1 wersetu czytamy tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tu jest powiedziane, że dostęp do tej łaski mamy przez wiarę. I chlubimy się nadzieją chwały. Rozumiecie? Wejście do tej obfitości łaski, która jest dana w Chrystusie, wejście jest przez wiarę. Mamy do niej dostęp przez wiarę. To jest tak, że Chrystus uczynił dla nas masę rzeczy. Zostawił nam dziedzictwo, tak? Wiecie, jak my czytamy, że Jezus mówi krew nowego przymierza, tak? Się przelewa. Ale też są tłumaczenia, które mówią krew Nowego Testamentu. I ja kiedyś jak przeczytałem to w ten sposób, to mnie to uderzyło, bo wiecie, przymierze dla mnie w naszej kulturze niewiele mi mówi. Słowo przymierza. Tak? Jest dla mnie obce. Ono nie jest z naszej kultury. Ale kiedy ja przeczytałem, że to jest krew Nowego Testamentu, to od razu mi się coś zapaliło, bo testament to ja rozumiem, co to jest, tak? Więc Jezus przez krzyż, On zostawił dla wierzących testament. Ale Paweł mówi, że my mamy dostęp do Niego przez wiarę. Że mamy odkrywać to, co na krzyżu się dla nas dokonało. Kiedy Jezus zawołał tetelestaj, On powiedział, jest to doskonale dokonane. Doskonale dokonane. I nasza wiara czerpie z tego, co tam się stało dokonane. Tak? I mamy po prostu pewne rzeczy, na przykład ja powiedzmy z usprawiedliwieniem mogę powiedzieć, że jakiś pewien poziom osiągnąłem, gdzie się czuję bezpiecznie. Tak? W kwestii poczucia winy. Wiem, że jak ona mnie bombarduje i wiem, że jak wyznaje mnie dalej bombarduje, to w ogóle się nie przejmuję, nie przyjmuję tego, ale zaczynam Bogu dziękować. że jestem usprawiedliwiony, bo jestem w tym utwierdzony. I to nie ma kompletnie nic do moich uczuć. Dlatego, że wiem, co mówi Słowo. Że wiem, że Jego krew jest wystarczająca, tak? Że jeśli wyznaję swoje grzechy, On jest sprawiedliwy i mi przebacza. I mnie oczyszcza. I co z tego? Co mają tego moje uczucia? Jeśli wierzę, stoję w tym wystarczająco długi czas i to ogłaszam i dziękuję, to się staje faktem. I wszystkie te uczucia odchodzą, winy i potępienia, i Duch Święty potwierdza w moim sercu to, co jest prawdą. Dla mnie. A to wszystko się dokonało przez krzyż. Ale na przykład w kwestii uzdrowienia nie czuję się wcale już tak pewnie. A powiem wam, że to też się dla nas dokonało. Naprawdę. To jest coś, co jest dokonane. I wiele rzeczy się dokonało. Ale my, powiedzmy, jeszcze w wierze nie doszliśmy do tego miejsca, gdzie bierzemy to. W taki sposób, jakby Bóg chciał. I to jest coś, co wierzę, że dlatego myśmy kiedyś doświadczali więcej tego typu rzeczy niż dzisiaj. Bo kiedyś myśmy mieli tą prostotę tej wiary. Ja właśnie już mówiłem kiedyś to świadectwo, co właśnie nie poszedłem na sesję uwolnienia, bo czułem, że mam iść do Krzysia Morawskiego. I tam właśnie była Jowita chyba, tak? Ona właśnie miała jakiegoś guza gdzieś w głowie i mówiła, że tam pokoleniowo umierają wszyscy w jej rodzinie na raka. I myśmy z Czarkiem z nią rozmawiali w kuchni i to była pierwsza myśl, co w ogóle powiedzieć takiej osobie, tak? O, coś już jej stwierdzili, że ma w tej głowie, czuje bóle cały czas, młoda dziewczyna. I myśmy tylko mówili o krzyżu. O tym, co Jezus dla niej zrobił. Ona była jeszcze niewierzącą dziewczyną. A myśmy mówili, słuchaj, to nie jest ważne, co się dzieje w twojej rodzinie, to nie jest ważne, co się dzieje pokoleniowo. Ważne jest to, że Jezus za ciebie umarł, wziął swoje grzechy, złamał przekleństwa, wziął twoje choroby, wszystko. Ty możesz mieć wszystko w Nim. I zaczęliśmy się modlić i Duch Święty poświadczył te słowo. Tak? Zostało złamane przekleństwo, został wygoniony zły duch i z tego, co wiemy, później jakiś kontakt z nią mieliśmy, to nigdy więcej nie wróciło. Ona została napełniona Duchem Świętym, w ogóle doświadczyła obecności Bożej, nawróciła się, tak? I to wszystko, słuchajcie, dzieje się w oparciu o prostą rzecz. Że my zaczynamy mówić ludziom coś, co się już stało. Wiecie, kiedy jest ta książka, Wołaj do mnie Argentyno, ja pamiętam tam, pewnie misjonarze dotarli do takiej wioski, gdzie tam jeszcze nie była głoszona Ewangelia, siedli ci tubylcy, jacyś tam tacy Indianie, a oni zaczęli czytać Izajasza 53. Tylko to. I gdy czytali ten rozdział, po prostu ludzie, byli ci Indianie uzdrawiani mocą Ducha Świętego, wszyscy z różnych chorób. Co się działo? Duch Święty potwierdzał słowo, które mówi o tym, co już na krzyżu się stało, że Chrystus wziął nasze choroby na siebie, że On je zaniósł na krzyż. Oni tylko, rozumiecie, to czytali. Ja nie mówię o tym teraz, że to jest złota recepta na wszystko, I mówię, że trzeba być wrażliwym też na relacje z Bogiem, na społeczność, bo to nie działa, kiedy ja zasmucam Ducha Świętego, kiedy coś jest źle i stanę i zacznę tylko ogłaszać, to nie będzie działać. Okej? Ale kiedy my trwamy w normalnej relacji z Bogiem, zdrowej relacji, kiedy mamy porządkowane rzeczy, tak? Kiedy nie mamy problemu z pokutą, nie ma czegoś, co jest jakimś trwałym grzechem, którego nie chcemy porzucić, to jest coś, na czym my mamy stać. To jest słowo i to jest to, że my mamy ogłaszać te rzeczy. Że my mamy zgodnie żyć z wiarą w to, co się stało na krzyżu. A nie to, jak się czujemy. I powiem wam, ja przeczytam później taki rozdział jeden z tej książki, ale to cechowało wielu mężów bożych. Wigglesworth, wielu ludzi mówiło o tym, że oni nie zwracali uwagi na swoje uczucia. Bo tam nie znajdziesz wiary. Jak zaczniesz się czuć, jak skupić na tym, co ja czuję, a co to ma w ogóle do rzeczy, jak ty się czujesz? Co twoje uczucia mówią o tobie? Nic. One są tak chwiejne i zmienne i może mieć wpływ na nie Bóg, może mieć wpływ diabeł. To się bardzo zmienia, tak? Ale Jezus mówi, ale to słowo trwa na wieki, tak? Niebo, ziemia przeminie, ale słowo nie. I wiecie, jeśli mamy być tacy trwali, mamy królować, to jest naprawdę, ja to rozumiem, my musimy trwać w tym Słowie. Trwać w Słowie. Bo Duch Święty potwierdza Słowo. Też Kenneth Hagin o tych rzeczach mówi i ja pamiętam, on takie świadectwo składał, kiedy właśnie tłumaczył to sobie, że ona nie może żyć według swoich uczuć. I on jej tłumaczył, mówi, słuchaj, mówi ja, mówi wiem, że Bóg mnie kocha, ale mówi ja często tak się w ogóle nie czuję, ale mówi mnie to nie interesuje, ja dziękuję Bogu za to, że on mnie kocha. I mówi, ja ci teraz dam przykład. Mówi, teraz się nie czuję, ale zaraz zobaczysz. I on zaczął dziękować Bogu przy tej osobie, że on, Bóg ją kocha. I co się stało? Duch Święty go napełnił. Radość. Zaczął po prostu się radować. Bo Duch Święty potwierdził to, co jest prawdą. Tak? To jest bardzo ważne, słuchajcie. I my, kiedy my zaczynamy żyć wiarą w prawdę i kiedy zaczynamy głosić prawdę, Duch Święty w naszym życiu ma atmosferę do poświadczania prawdy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Bo on nie jest w stanie potwierdzać tego, co ja czuję. A co jest sprzeczne ze Słowem. Co on ma wtedy zrobić? Tak? On pozostaje zasmucony. Pierwszy Koryntian, w pierwszym rozdziale, Paweł mówi tak. Może od pierwszego wersetu. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Powiem wam, to jak on tu ich najpierw nazwał, a to co potem pisze o problemach między nimi, to jest w ogóle czarne i białe. To jest o co chodzi. Tak? Mieli potężne problemy, ale on patrzył na nich oczami wiary, jakimi są w Chrystusie, jakimi Bóg. To jest ważne i on prawie w każdym liście tak zaczyna. Przypomina ludziom, kim są z powodu łaski danej im w Chrystusie, pomimo ich upadków, pomimo problemów, pomimo to, że się potykają, ale on mówi święci, nienaganni. Tak? On tożsamość ich kieruje na łaskę, która jest im dana w Chrystusie. I mówi, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I dalej mówi, że macie te poznanie, że macie wszystkie dary duchowe, ale on mówi, dziękuję Bogu za łaskę Bożą, która dana jest wam w Chrystusie. Tak? To jest to, co on właśnie mówi na końcu drugiego listu. Że chce, żeby łaska Pana Jezusa była z wami wszystkimi. Jest łaska Boża dana nam w Chrystusie. Łaska. Co to jest łaska? Łaska jest niezasłużonym darem. To nie ma nic wspólnego z tym, czy na to zasłużyłeś, czy zarobiłeś. To nie ma nic wspólnego. To jest tak, że ktoś przychodzi, ty jesteś niegodny, ty się nie nadajesz, a on mówi, ale masz, bo ja chcę ci dać, ja postanawiam dać. To jest łaska. I każdy z nas ma łaskę daną przez Boga mu w Chrystusie. I całe nasze życie opiera się na wierze w tą łaskę. To jest chrześcijaństwo, tak? Jeśli wypadamy z tego, mamy poważne problemy. Drugi rozdział, też tego samego listu, pierwszego do Koryntian. I Paweł mówi tak, więc pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, może od 6 wersetu. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Paweł mówi tu o pewnej mądrości. O mądrości, on to nazywa tajemnej, mądrości zakrytej. My wiemy, że tą mądrością jest Chrystus. Tak? On później nawet mówi do Koryntian, że mówi, głosimy wam tylko Chrystusa ukrzyżowanego. To było głoszenie tej mądrości. I to, co Paweł tutaj mówi, że to, dlaczego Bóg nam dał Ducha swego Świętego, cel jest taki, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarował. Po to Bóg dał nam Ducha Świętego. Więc Bóg w Chrystusie dokonał dla nas dzieła, Bóg w Chrystusie nas obdarował łaską, obfitością łaski, a potem posyła Ducha Świętego, by ten Duch Święty objawił nam, czym Bóg nas w Chrystusie obdarował. I to jest to, co Duch Święty robi. Że On objawia nam z tego dzieła, które w Chrystusie dla nas się dokonało. I to czyni nas wtedy królami i zwycięzcami. Kiedy my otrzymujemy objawienie, co się tam dokonuje dla nas i kiedy przyswajamy to przez wiarę i zaczynamy tak żyć. Tak? I chcę przeczytać teraz wam z tej książeczki taki rozdział. Może w ogóle wstęp wam przeczytam, on jest krótki, ale taki fajny. To jest Fred, nie wiem jak to czytać, François czy Bosworth, czy Francis, nie wiem. Tu jest taka przedmowa do wydania z roku 73. Jego syn napisał. Bo ta książka była dużo wcześniej wydana. Ja już nie pamiętam kiedy, nie wiem czy tu gdzieś pisze. W 24 roku. Powiem wam, że były bardzo duże problemy wtedy w ogóle z przyjęciem uzdrowienia przez wiarę. Tak? Była walka i opozycja duża przeciwko temu. Ale syn później jego w 73 jeszcze pisze tak. Niewiele zdawałem sobie sprawę z tego, kiedy opublikowałem pierwsze popularne broszurowe wydanie tej książki, jaką falę nowego zainteresowania tą sprawą ona wywoła. Gdy kurz sceptycyzmu wzbity w powietrze chciwymi, względnie wyrachowanymi metodami dekady uzdrawiaczy wiarą w końcu opadł, serca wielu szczerych chrześcijan łaknęły zdrowego i zgodnego z pismem przedkładania niezbitej biblijnej prawdy. Wielu mężów bożych uświadamiało sobie, że reformacja nie została jeszcze dokończona i wydaje się, że Bóg systematycznie działa, aby została przywrócona nowotestamentowa wiara i prostota ze względu na odwieczne milczenie i wymówki ludzi ignorujących Boże poselstwo. Reformacja, o której on mówi, to była właśnie reformacja dotycząca wiary w uzdrowienie. My dzisiaj żyjemy w innych czasach, ale w ogóle była kiedyś potrzebna reformacja i była wielka opozycja w ogóle do tego, czy w ogóle Bóg jeszcze uzdrawia, tak? Więc ci ludzie, oni brali udział wtedy w tym. W tej bitwie o to, tak? Fundamentalne chrześcijaństwo poniosło wielkie szkody przez wysiłki niektórych teologów usiłujących usprawiedliwić swoją własną duchową nieudolność przez przenoszenie wszystkiego nadprzyrodzonego do ich wyimaginowanego okresu przejściowego i prawdy tego okresu, co nie może być udowodnione biblijnie. Może to zostać uzasadnione tylko przez ich własny wykład odizolowanych fragmentów pisma i wywodzi się to ze ślepego tradycjonalizmu całkiem podobnego do tego, któremu Chrystus sprzeciwiał czoło. Jednakowoż głęboko w sercach szczerych ludzi jest pragnienie, by wydobyć na jaw Księgę Dziejów Apostolskich, aby jej nie uważano za jakieś historyczne zapiski, ale przywrócić należną jej pozycję wzoru dla nowoczesnego Kościoła. Dzięki temu Bóg może nadal potwierdzać swoje słowo i przedłożyć dowód zmartwychwstania Jego Syna w obecnych czasach powszechnej wiary. Zobaczcie, że zawsze byli ludzie, tak jak on tu mówi, którzy nie zgadzali się, że Dzieje Apostolskie są historyczną księgą. Ale zawsze byli ludzie, którzy mówili nie, że my dążymy do tego, by przywrócić realność dziejów apostolskich w naszych czasach. Tak? To jest coś, co nam jest bardzo bliskie, co jest naszym też pragnieniem. Kiedy pierwsze proste prawdy odnośnie Bożego nastawienia do choroby i cierpień człowieka były objawione mojemu ojcu, jako rezultat intensywnego studium Pisma Świętego, było to jako świecąca światłość w tradycyjnych ciemnościach. Bóg nie tylko wyjaśnił Pismo Święte, lecz On potwierdził swoje słowo przez osobistą usługę mojego taty, uzdrawiając tych, którym nie mogła już pomóc wiedza lekarska. Słowo Boże wyprodukowało również głębie świętobliwości w ich życiu, uświęcenia. Jestem pewien, że mój ojciec nie uświadamiał sobie, że ta prawda, którą otrzymał, wyprzedziła o 50 lat swój czas. Dopiero gdy została ona udowodniona przez życie i usługę mojego ojca, mogła zostać użyta jako główny wkład w Bożym procesie reformacji i przywrócenia nadprzyrodzonej mocy do Jego Królestwa. Wiedza medyczna uczyniła wielkie postępy w swoich wysiłkach, by przynieść ulgę ludzkim cierpieniom. Jednakowoż przyspieszone tempo życia naszego nowoczesnego społeczeństwa zbiera nadal swoje żniwo w ciałach mężczyzn i kobiet, powodując choroby, którym człowiek nie potrafi zaradzić. Potęgują się coraz bardziej wymagania odnośnie wystarczającej ilości lekarzy, szpitali, łóżek i lekarstw, a wiele nowych leków i medykamentów wywołuje nowe komplikacje. Eksplozja populacji spowodowała poważne problemy związane z ubóstwem, niedożywieniem i chorobami epidemicznymi, które tylko intensyfikują poselstwo oznajmiające, że człowiek potrzebuje uzdrowiającego Boga. Jak bardzo musi tęsknić ojcowska natura Boga, aby człowiek powrócił do bezpieczeństwa i prostej wiary w czystą społeczność z Nim i mógł przyjmować Jego słowo jako fakt, któremu można w pełni zaufać. W obliczu wzmagających się potrzeb ludzkości najdonieślejsze posłannictwo tej książki świeci jak latarnia morska w niewiernym świecie. Zasadniczo Kościół ma tylko jedno poselstwo. Możemy zaufać naszemu niebiańskiemu Ojcu, że On we wszystkich sprawach uczyni zaszczyt swojemu Słowu. Oprócz prostego poselstwa o boskim uzdrawianiu, książka ta przedstawia jasno zasady wiary w taki sposób, że każdy chrześcijanin może dzięki dobrodziejstwom płynącym z Golgoty odkryć i wziąć w posiadanie wszystko, co utracił Adam. Jest ona dla głodnych i potrzebujących mężczyzn i kobiet żyjących wszędzie. Im właśnie przedkładamy to nowe wydanie Chrystus jest lekarzem. Ja już nie będę czytał, ale on też wspomina, że masę uzdrowień było z powodu tej książki, z powodu audycji radiowych, z powodu tego, że po prostu ludzie docierały do nich kazania zawarte, bo to są po prostu kazania jego ojca w tej książce, gdzieś spisane po prostu z nagrań, które były robione audio i to jest wszystko wpisane, to jest tak jakby język oni pisali, że zachowali, chociaż może być trochę ciężki w niektórych momentach dla nas, ale chcieli zachować archiwalny język i mieli naprawdę, słuchajcie, tysiące świadectw, uzdrowień ludzi przez same te kazania, do których oni docierali, czytali i po prostu byli uzdrawiani ludzie, tak? Tylko ja polecam w ogóle tą książkę, ona jest do kupienia, można ją kupić. Jezus jest lekarzem, tytuł. I taki rozdział, on mnie dotknął właśnie ostatnio, wiara, która bierze. To jest przemówienie tego brata Bosworta. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wieście, że otrzymacie, a spełni się wam. Marek 11, 24. I teraz taki podtytuł, wiara, dokument nabywczy. On to później wyjaśni, tak? Wiara jest dowodem albo dokumentem nabywczym rzeczy, których nie widzimy. U Jeremiasza jest wielokrotnie mówione o dokumencie nabywczym jako o dowodzie. Twój dokument nabywczy jest dowodem względnie udowodnieniem, że jesteś właścicielem twojego domu. Wiara jest dokumentem nabywczym tego, czego jeszcze nie widziałeś. Kiedy był ci dany dokument nabywczy domu, którego jeszcze nie widziałeś, to już masz dom, zanim go zobaczysz. Jezus powiedział wiele razy, kto wierzy, ten ma. Tłumaczenie Mofata, listu do Hebrajczyków, 11:1 mówi, wiara oznacza, że jesteśmy przekonani o tym, czego nie widzimy. W Ewangelii Marka 11:24 Jezus nakazuje nam wierzyć, że otrzymaliśmy te rzeczy, o które się modlimy w tym czasie, kiedy się modlimy, nie czekając, aż je zobaczymy albo odczujemy. Pod tym warunkiem On obiecuje, otrzymacie je. Wiara w uzdrowienie twojego ciała jest tą samą wiarą, którą masz w wybaczenie grzechów. Ty masz wierzyć na podstawie autorytetu Bożego Słowa, że były ci wybaczone grzechy, zanim odczujesz, że ci były wybaczone. Wiara to nic innego, bo wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych. Teraz posłuchajcie to zdanie. Z chwilą, gdy błogosławieństwo, które przyjmujemy wiarą, zostanie zamanifestowane, wiara w to błogosławieństwo kończy się. Mnie to dotknęło, to zdanie. My chcemy wierzyć w rzeczy, których doświadczymy, ale on pisze, wtedy już kończy się wiara, bo to już nie jest wiara, bo wiara jest czymś, że ty wierzysz w rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłeś. Tak w Hebrajczykach jest wyjaśniona wiara. To jest co? To jest dowód, to jest spodziewanie się czegoś, czego nie widziałeś i czego nie doświadczyłeś. To jest bardzo ważne to zrozumieć. Bo my chcemy dążyć do doświadczenia i często mamy takie odczucie, że jak doświadczymy, to uwierzymy. Ale wtedy wiara już nie jest ci potrzebna. Bo ty już doświadczasz. Po co ci wiara w coś, co już doświadczasz, tak? Jeżeli jesteś spadkobiercą testamentu bogatego człowieka, to jesteś bogaty już w tej chwili, gdy ten człowiek umiera, chociaż nie widziałeś jeszcze niczego z tych pieniędzy. To jest proste, tak? Jeżeli jesteś spadkobiercą testamentu bogatego człowieka, to jesteś bogaty już w tej chwili, gdy ten człowiek umiera, chociaż nie widziałeś jeszcze niczego z tych pieniędzy. Tak samo wszystko, co zostało nam zapisane w spadku, w ostatniej woli naszego Pana i w testamencie, jest już nasze dzięki mocy śmierci Jezusa, który napisał testament. Wiara bierze po prostu to, co nam się należy. Z uzdrowieniem jest tak samo jak z wybaczeniem. Mamy wierzyć, że otrzymaliśmy uzdrowienie w tym czasie, gdy się modlimy, zanim je zobaczymy czy odczujemy. To jest ta ufność, o której mówi Duch Święty w Hebrajczykach 10:35-36, abyśmy jej nie odrzucali. Powodem jest to, że ta ufność ma wielką rekompensatę, czyli zapłatę. Piotr mówi nam, że chodzi o doświadczenie tej wiary, wiary, którą otrzymaliśmy, która jest kosztowniejsza od złota. My mamy wierzyć, że nasza modlitwa jest wysłuchana w tym czasie, gdy się modlimy, że już mamy to, o co modliliśmy się, zanim to zobaczymy. To jest ufność, o której jest mowa w 1 Jana 5, 14-15. Wiemy, że mamy to, o co go prosiliśmy. Figowe drzewo, które Jezus przeklął, uschło nie od liści, które można było oglądać, lecz od korzeni, które nie były widoczne. Śmierć tego drzewa nie mogła być na początku rozpoznana przez patrzenie się na jego liście. Golgota była ogłoszeniem wyzwolenia dla nas ze wszystkiego, co nie było zgodne z wolą Bożą. Mamy prosto wierzyć w to, co Bóg mówi, czego On dokonał dla nas i działać na tym. Powinniśmy przyjąć naszą wolność odkupioną krwią tak samo, jak niewolnicy z południa przyjęli ją po zniesieniu niewolnictwa, które zostało ogłoszone przez Abrahama Lincolna. Przypuśćmy, że niewolnicy ocenialiby to na podstawie dowodu ich zmysłów. Przypuśćmy, że powiedzieliby, ja nie czuję się inaczej, nie widzę żadnej zmiany. Wszystkie otaczające mnie okoliczności są po prostu takie same, jakie były przedtem. Czy to byłoby wyrażenie ich wiary? Tylko wtedy była to wiara, kiedy oni działali w tej wolności, która już należała do nich. Dzięki wierzeniu i działaniu na Słowie Bożym, wszystko, co należy do nas, staje się naraz dostępne w Chrystusie. Jeżeli chodzi o mnie, to przyjąć jakiś sprzeczny z tym fizyczny dowód, jako mający priorytet przed Słowem Bożym, oznacza unieważnić Słowo. Wiara wierzy w to, co mówi Bóg. Pomimo sprzecznych z tym dowodów, które podają twoje zmysły. Jeszcze raz to przeczytam. Wiara wierzy w to, co mówi Bóg, pomimo sprzecznych z tym dowodów, które podają ci zmysły. Powinniśmy być nieugięci w sprzeciwianiu się wszelkim powodom do wątpienia, wszystkiemu, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Działanie w wierze oznacza, że opuściliśmy sferę naszych zmysłów. Gdyby przyjaciel złożył dla ciebie w depozycie 100 tysięcy dolarów w banku i przyniósłby ci książeczkę bankową i książeczkę czekową, to nie sprawdzałbyś swojej pustej kieszeni, ile masz pieniędzy. Sprawdzałbyś twoją książeczkę bankową. Właśnie Biblia jest książeczką bankową chrześcijanina. Bóg zdeponował nam w Chrystusie wszystko, czego potrzebujemy. Jest to już moje. Zlekceważenie tego jest niewłaściwym nastawieniem do Boga. Właściwe nastawienie do Boga i Jego obietnic przyniesie ich wypełnienie. Musisz najpierw przyjąć Chrystusa, zanim przeżyjesz którykolwiek z cudownych rezultatów przyjęcia Go. Najpierw przychodzi Chrystus, potem przychodzą rezultaty. Przyjmujemy uzdrowienie, Boże życie i moc oraz wszystkie inne obiecane błogosławieństwa dokładnie w ten sam sposób, jak przyjęliśmy Chrystusa i wybaczenie grzechów. Skoro wybaczenie grzechów jest niewidzialne, jak je człowiek przyjmuje? Odpowiedź brzmi przez wiarę w Słowo Boże. Dlaczego więc nie przyjąć Bożego uzdrowienia, życia i mocy w ten sam sposób? Ja w tym momencie przerwę na chwilę i przeczytam z Galacjan fragment z 3 rozdziału. Tak jakoś mam w sercu. 3, tak? 3 rozdział. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czy czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak? I wiemy, że odpowiedź jest na podstawie słuchania z wiarą. Tak jest z każdym błogosławieństwem, które przyjmujesz wiarą. Musisz je mieć, zanim je zobaczysz i zanim ono zostanie zamanifestowane. Inaczej ono nie będzie przyjęte przez wiarę. Wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych. 10 trędowatych już miało uzdrowienie w jego niezamanifestowanej postaci. Kiedy oni wyruszyli w drogę do arcykapłana, by mu pokazać, że zostali uzdrowieni. Ich uzdrowienie zostało zamanifestowane wtedy, gdy oni działali w wierze. Pamiętacie, jak tam było, tak? Jezus im powiedział, idźcie, jesteście uzdrowieni, tak? A oni nie byli. I poszli, i tam jest napisane, że oni w drodze zobaczyli, że są uzdrowieni. W czasie, kiedy oni w wierze działali, tak? W oparciu o to, co im powiedział Chrystus. I wtedy zamanifestowało się uzdrowienie, tak? On się do tego tutaj odnosi. Boże oznajmienie, jam jest Pan, który cię uzdrawiam, trzeba przyjąć jako głos Boży. Trzeba mu wierzyć, że jest faktem w czasie teraźniejszym i oceniać je według tego, ile ono kosztowało. Perfumy nie istnieją dla zmysłu słuchu. To, co przyjmujemy wiarą, zgodnie z Ewangelią Marka, jest przede wszystkim nieistniejące dla pięciu naturalnych zmysłów. Jeszcze raz wam to przeczytam, to jest bardzo fajna myśl. Perfumy nie istnieją dla słuchu. Tak? Ktoś, kto ma słuch, ale nie ma węchu, to dla niego nie istnieją perfumy. Tak? To, co przyjmujemy wiarą, jest przede wszystkim nieistniejące dla pięciu naturalnych zmysłów. Człowiek nie wątpi w istnienie tego, co widzi, dlatego, że nie może tego powąchać, dotknąć albo usłyszeć. Więc dlaczego wątpisz w istnienie tego, co przyjąłeś wiarą, szóstym zmysłem? Tylko dlatego, że tego nie widzisz ani nie odczuwasz. Pięć naturalnych zmysłów cechuje naturalnego człowieka. Paweł mówi nam, że on nie otrzymał tych rzeczy od człowieka, ale od Boga. Jest to możliwe tylko dzięki naszemu szóstemu zmysłowi, dzięki wierze, że możemy zobaczyć, przyjąć i trzymać się błogosławieństw, które nam Bóg oferuje aż do chwili, gdy one zostaną zamanifestowane w całej pełni. Konsultować sprawę z naszymi zmysłami, by mieć dowód, że nasza modlitwa została wysłuchana, jest tak samo śmieszne, jakbyśmy próbowali widzieć naszymi uszami albo słuchać naszymi oczami. Wszystkich naszych sześć zmysłów działa niezależnie jeden od drugiego. Człowiek widzi to, czego nie słyszy. Słyszy to, czego nie widzi i tak dalej. W ten sam sposób masz w wierze to, co jest najpierw nieistniejące dla naturalnych zmysłów. Ważną rzeczą jest zrozumieć, że zaprzeczające dowody podawane przez nasze zmysły nie są powodem do wątpienia. Dowody, na których odpoczywa wiara, są ciągle doskonałe. Jest to jedynie wiara, która wierzy, chociaż zmysły podają nam zaprzeczające dowody. Abraham przyjął Słowo Boże i uwierzył mu, chociaż przyroda przedkładała dowód, że to jest niemożliwe. Ty musisz najpierw mieć perfumy, zanim możesz je powąchać. Musisz mieć najpierw pokarm, zanim możesz go skosztować. Tak samo musisz mieć najpierw uzdrowienie, zanim możesz je odczuć. Wiara przyjmuje wybaczenie i uzdrowienie. Zatem wiara uwielbia za nie Boga, chociaż pięć zmysłów nie przedkłada niczego, za co miałbyś go uwielbiać. To jest bardzo ciekawa rzecz, tak? Zatem wiara uwielbia za nie Boga, za uzdrowienie, za przebaczenie, chociaż pięć zmysłów nie przedkłada niczego, za co miałbyś go uwielbiać. To znaczy twoje odczucia, twoje myśli jeszcze nie czują nic, tak? Weźmy to odnośnie przebaczenia. Ja powiem wam naprawdę, my z przebaczeniem umiemy to stosować, ale z uzdrowieniem często już po prostu mamy problemy. Tak? Jezus powiedział, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś, chociaż wskrzeszenie Łazarza nie zamanifestowało się jeszcze. Powinniśmy więc wierzyć, że nasza modlitwa o uzdrowienie została wysłuchana, zanim zobaczymy lub odczujemy jakąś zmianę. Mamy mówić tak, jak powiedział Jezus, dziękuję ci, że ty mnie wysłuchałeś. Aniołowie w Dotan byli tam już obecni przedtem, zanim stali się widoczni dla sługi Elizeusza. Zdolność, którą mu Bóg dał, aby ich mógł zobaczyć, nie stworzyła ich tam. Bóg działał, chociaż my podtrzymujemy umysłowe przyzwyczajenie wiary, kiedy nie patrzymy się na rzeczy widzialne, lecz na rzeczy niewidzialne. My patrzymy się na Boga, na Jego obietnice, Jego wierność, Jego sprawiedliwość i tak dalej. Wiara ma do czynienia tylko z tym, co jest niewidzialne i nieodczuwalne. Z chwilą, gdy to, co przyjęliśmy wiarą, zamanifestuje się zmysłom, przestaje to być wiara. Każdy człowiek, który wyzwala, pozwala, żeby jego umysł był opanowany przez zmysły, nie może mieć zwycięskiej wiary. Umysł, który jest rządzony przez zmysły, żyje w sferze niepewności. Dopóki Słowo Boże nie zdobędzie władzy nad twoim umysłem, twój umysł będzie się chwiał, opierając się na uczuciach i na rzeczach, które widzisz lub słyszysz, zamiast opierać się na Słowie Bożym. Powiem wam, to jest całkowita prawda. Weźmy to do samego przebaczenia. Dopóki to twoje zmysły mają ci dyktować, czy ty jesteś sprawiedliwy, czy nie, to ty nigdy nie będziesz chodził w pokoju Bożym. Ale pomimo tego, tak, my mamy każdą myśl podbić w posłuszeństwo Chrystusowi, czyli w posłuszeństwo Jego Słowu. Umysł i myśli tych, którzy szukają uzdrowienia, muszą zostać odnowione. Muszą zostać doprowadzone do zgodności z myślami Boga, jak to jest objawione w Biblii i na co wskazuje nam ta księga. Wiara w obiecane Boże błogosławieństwa jest rezultatem poznania Słowa Bożego i działania na nim. Właściwe nastawienie umysłu względnie odnowiony umysł według Rzymian 12:2 czyni wszystko możliwym dla niezachwianej wiary. Bóg uzdrawia zawsze, kiedy człowiek właściwie z nim współpracuje. Włożyłem pewną ilość pieniędzy do kieszeni płaszcza pani Bosworth. Później powiedziałem jej, co uczyniłem i zapytałem się, czy mi wierzy. Ona odrzekła, oczywiście, ja wierzę. I podziękowała mi za nie. Ona w gruncie rzeczy miała te pieniądze już przedtem, nim je zobaczyła. Więc dlaczego mielibyśmy wierzyć zwykłym słowom ludzi, a domagać się widzialnego dowodu od Boga? Wierz ustawicznie, że Bóg dał ci to, o co prosiłeś, gdy się modliłeś, dziękując Mu i uwielbiając Go za to, co On ci dał, a się zawsze zmaterializuje. To zawsze skłania Boga do działania. Tak wielu czeka na to, żeby ich Bóg uzdrowił, podczas gdy On czeka na nich, żeby przyjęli to, co On im oferuje. Jak przykrą rzeczą byłoby dla przyjaciela, który zaoferował ci dar, gdy wołałeś i prosiłeś o niego, a potem zostawiasz go, aby czekał na ciebie, żebyś go przyjął. Pozwólcie, że to przedstawię w inny sposób. Jezus nakazuje nam, abyśmy wierzyli, że otrzymaliśmy te rzeczy, o które się modlimy w tym czasie, gdy się modlimy, zanim one przyjmą widzialną postać. Jest jasną rzeczą, że one istnieją w dwóch postaciach. Najpierw jako niewidzialne, potem jako widzialne. Najpierw uwierzcie, że je otrzymaliście w ich niewidzialnej postaci, a będziecie je mieć w ich widzialnej albo materialnej postaci. Najpierw mamy je w sferze wiary, potem w sferze zmysłów. Jezus w Ewangelii Marka nakazuje nam, abyśmy wierzyli, kiedy się modlimy, że już otrzymaliśmy w niewidzialnej postaci to, co się modlimy, o to, o co się modlimy. Potem On zmienia to w widzialną, względnie w materialną postać. Tych 10 trędowatych, każdy z nich miał już swoje uzdrowienie, a jego niewidzialnej postaci. Kiedy byli w drodze, by pokazać kapłanowi swoje uzdrowienie w jego widzialnej i materialnej postaci. Kiedy Jezus powiedział, dziękuję Ci, że Ty mnie wysłuchałeś, wskrzeszenie Łazarza było dokonane w sferze wiary, zanim się stało widzialne. Za kilka chwil zostało zamanifestowane dla zmysłów w materialnej postaci. W ten sam sposób mamy wierzyć, że już mamy nasze kompletne uzdrowienie w Jego niewidzialnej postaci, zanim Bóg zmieni je w Jego widzialną albo materialną postać. Sam fakt, że wiara jest dowodem, względnie dokumentem stwierdzającym posiadanie rzeczy, których nie widzimy, udowadnia, że musimy już mieć te rzeczy, o które się modlimy. Przyjmujemy je najpierw w ich niewidzialnej postaci, zanim Bóg może zmienić je w ich widzialną czy zamanifestowaną postać. Cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków przedkłada sprawozdanie o działaniach Bożych świętych w sferze wiary, zanim rezultaty ich wiary przyjęły widzialną postać. W Wszelkie działanie w wierze ma miejsce w sferze tego, czego jeszcze nie widzimy. Wierzyć, że już otrzymaliśmy te rzeczy, o które się modlimy w czasie, kiedy się modlimy, jest ufnością, która musi być niezachwiana. Musimy mieć niezachwianą wiarę tak długo, aż Bóg zmieni błogosławieństwa, które otrzymaliśmy z ich niewidzialnej w widzialną postać. Chodzenie w wierze jest chodzeniem w oparciu o taki wzrok, który widzi i jest zajęty rzeczami wiecznymi. On widzi Boga, Jego obietnice, Jego wierność i wiele innych doskonałych powodów do wiary. Było to uwierzenie bez oglądania tego, które dało Piotrowi niewymowną radość i pełnię chwały. Nic z tego, co on kiedykolwiek widział, nie dało mu tyle radości, jaką miał teraz, kiedy dzięki wierzeniu bez oglądania. Ofiary chwały i oddawanie podziękowania są ustawicznie czynione w sferze wiary. Dzieje się to przedtem, nim nasze błogosławieństwa zostały zmienione do ich widzialnej postaci. Jonasz nazwał swoje symptomy próżnymi kłamstwami i składał ofiarę dziękczynienia swoim językiem, kiedy był jeszcze w żołądku tej wielkiej ryby. Izraelici śpiewali swoje hymny uwielbienia, kiedy wyruszali do bitwy. To jest taki rozdział. I powiem wam, mi nie chodzi o to, że my teraz ślepo po prostu będziemy coś powtarzać, ale mnie bardzo dotknęło to. Powiem wam, że my w większości jesteśmy przyzwyczajeni do kierowania zmysłami. I to sprawia, że nie można mieć wiary. Naprawdę. Nie mogą nasze zmysły dominować w nas ponad Jego Słowo. Rozumiecie? Zawsze to będzie nas okradać. Zawsze to będzie nas oszukiwać. Wiecie, ja nawet się zastanawiałem nad modlitwami. Nieraz się spotykamy i nieraz jest tak, że jest od razu lepiej, nie? A nieraz jest ciężko. Wiecie, moje doświadczenie jest takie, że kiedy od razu jest łatwiej? Kiedy jest ktoś, chociaż jedna osoba, która jest wypełniona wiarą i ona zaczyna modlitwę w sposób, że zaczyna już dziękować za rzeczy, które są faktem. I to zmienia atmosferę. To jest coś, co wiele razy doświadczałem. Jeśli przychodzę na modlitwę i przychodzę już z sercem pełnym wiary i staję i od razu zaczynam w wierze dziękować, atmosfera się zmienia szybko. Ale kiedy sam przychodzę przybity i dopiero o tą wiarę zamierzam walczyć na spotkaniu, jest ciężej, tak? Jest ciężej. Oczywiście ta walka jest i to nie jest tak, że za każdym razem przychodzi, mamy super, tak? To oczywiście i to nie można mieć doła, że się przychodzi po prostu w kiepskim stanie, bo po to jest modlitwa, żeby też znaleźć Boga. Ale zobaczyłem, nieraz jest tak, prawda? Od razu jest łatwo. To wiara to zmienia. Wiara. Druga osoba może mówić te same rzeczy, ale może tego nie robić w wierze. Ale jeśli ty masz wiarę i zaczynasz ogłaszać to w prawdziwej wierze, to są rezultaty. I to w ogóle nie jest oparte, tak? O to, co czujemy. I tak samo widzę z tymi rzeczami, co ten człowiek mówił, wiecie? Z uzdrowieniem. Mi się przypominał ten niesamowity przykład tej kobiety, kiedy Glesworth kiedyś usługiwał. I on się pomodlił jedną kobietę i wiecie, ona miała jakieś wielkie narośle gdzieś na szyi. Wielkie. I ona poszła do domu i ona przyjęła wiarą uzdrowienie. I nic się nie zmieniło. Ona na drugi dzień wstała na nabożeństwie i zaczęła składać świadectwo uzdrowienia. Mając cały czas, rozumiecie, to narośle, tego guza jakiegoś, tak? I słuchajcie, chyba rok później, znowu w tym miejscu była konferencja i ona znowu wstała, mając cały czas to. I znów dziękowała, że rok temu wcześniej była uzdrowiona. Tam już ludzie zaczęli wtedy mieć problem bardzo z tym i zaczęli to przeciwko niej tam mówić różne rzeczy. Więc ona wróciła do domu I ona powiedziała, Boże, mówi, ja wiem, że jestem zdrowa, ale zobacz, oni nie. Więc ze względu na nich zrób coś z tym. I w tym momencie to zniknęło. To jest to, o czym on mówił. Ona przyjęła najpierw coś, co jeszcze było niewidzialne, a Bóg to zamanifestował. I słuchajcie, na tym polega wiara. Przyjmujesz coś, co jest niewidzialne. Nie widzisz tego, nie czujesz tego, ale w wierze ty to przyjmujesz i trwasz. A Bóg to manifestuje. I to jest wiara, którą Bóg chce mieć. Naprawdę, ja wiem po sobie, my wiele razy rozumiemy wiarę, że ja będę się modlił, Bóg coś mi da doświadczyć, ja później będę wierzył. Wiele razy w taki sposób my to rozumiemy. Ale to już nie jest wiara wtedy. Tak? Mamy wierzyć w to, co jest niedoświadczane naszymi zmysłami. I zobaczcie Izajasz, tak? Ten 53, my go znamy. Nie będę go czytał. Tam jest powiedziane o rzeczach, które już są dokonane. Derek Prince mówi, to jest czas przeszły, dokonany. Jego sińce nas uleczyły. Choroby nasze wziął na siebie. To je wziął, czy je nie wziął? Amen. Musimy być jak dzieci, tak? Ale słuchaj, to jest prawda. Ja nic z tego nie widzę, ja nie czuję, to się nie manifestuje, no ale on wziął czy nie wziął? On kłamie czy nie kłamie? Wziął, tak? Wziął. Ja nie mówię, a teraz nie mówię o tym, że my nie będziemy mieć relacji z Bogiem, tylko będziemy chodzili i wyznawali. Po prostu nie mówię o tym. Ale mówię, że do relacji z Bogiem my mamy dołączyć tą wiarę też. Że jeśli żyję w normalny sposób, wszystko mam wyznane, coś mnie atakuje, to ja mam prawo przyjść do Boga w wierze i po prostu dziękować za rzeczy, które Chrystus dla mnie już zrobił. I są tysiące, tysiące świadectw, że kiedy ludzie to robili, byli uzdrawiani. Kiedy stawali w wierze za rzeczy, które Chrystus dokonał na krzyżu. Dlaczego my wierzymy w przebaczenie, a nie chcemy wierzyć w uzdrowienie? Jaka jest różnica? Słowo podaje też, że to zrobił dla nas i to zrobił dla nas, tak? To się już dokonało na krzyżu i to się dokonało na krzyżu. I cały ten ruch, ten reformacji wtedy, tej uzdrowieńczej, on było to, że ci ludzie, oni zaczęli to głosić, wierzyli i był potężny ruch uzdrowieńczy, gdzie ludzie byli tysiącami, tysiącami, tysiącami uzdrawiani. To oczywiście to się dzieje przez moc Ducha Świętego. Ja nie chcę powiedzieć, że nam teraz Duch Święty nie jest potrzebny, bo my będziemy sobie wyznawać, tak? Nie. Ale w momencie, kiedy ja właściwie wierzę i właściwie ogłaszam, ja wtedy mogę oczekiwać, że mam atmosferę, że Duch Święty przyjdzie i to poświadczy. Tak samo na modlitwie, kiedy stajemy i zaczynamy wbrew całej atmosferze ogłaszać rzeczy w wierze, w co wierzymy. Duch Święty przychodzi i poświadcza i się zmienia atmosfera. Tak samo jest z uzdrowieniem. To jest podobne. Siedzisz chory, masz symptomy, to co nam robi? O, ja biedny. I tylko to co się wtedy zmieni w moim życiu? Ale kiedy wbrew temu ja zacznę Bogu dziękować, że On przebacza moje grzechy, że On uzdrawia moje choroby, że Chrystus za to cierpiał, że Chrystus tego dokona, zacznę, ja stwarzam atmosferę, w której Duch Święty, do której może przyjść ze swoją mocą i poświadczyć to, co się stało na krzyżu. I tak samo w dziele ewangelizacji. My mamy ludziom głosić to, co się dla nich stało na krzyżu. Nie to, co my czujemy, nie to, co my doświadczamy albo ci ludzie, ale mamy im mówić to, co się stało na krzyżu. To jest poselstwo, to jest dobra nowina dla nich. A rolą Ducha Świętego jest poświadczać słowo Ewangelii. Tak? Paweł mówi, a Bóg poświadczał słowo, swoje słowo prawdy. Nie nas. Jeśli głosimy człowiekowi, tak, że Chrystus umarł za ciebie, że On umarł za twoje grzechy, to rolą Ducha Świętego jest poświadczać to sercu tego człowieka. Bo my mówimy mu prawdę, a Bóg chce zbawić tego człowieka, bo chce, by każdy poznał prawdę, tak? I został zbawiony. Podobnie z uzdrowieniem. Że to jest ta nadzieja, którą my głosimy, tak? Że Chrystus tego dokonał. Chrystus tego dokonał. Dobrze, może wstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, Panie. że On przyszedł, aby nas wprowadzać we wszelką prawdę. I Ojcze, ja dziękuję Ci za łaskę daną w Chrystusie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to wszystko, co na krzyżu Golgoty stało się dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że nie chcesz, byśmy byli pokonani i słabi, ale chcesz, byśmy królowali w naszym życiu. Że Twoje są mórze, chcesz, byśmy byli więcej niż zwycięzcami. To nawet nie tylko zwycięstwa, ale nawet więcej niż zwycięstwa. Że chcesz, byśmy przez obfitość łaski, którą nam dałeś w swoim Synu, kiedy posłałeś Go na krzyż dla naszego zbawienia, że chcesz, by ta obfitość łaski i daru usprawiedliwienia sprawiła, że każdy z nas będzie królował w swoim życiu. Nad diabłem, nad okolicznościami, nad grzechem, nad cielesnością. Ja, Ojcze, dziękuję Tobie za tą łaskę. I ja proszę, abyś Ty przez swego Ducha Świętego wprowadzał nas w to. Ja, Panie, proszę, abyś pomógł nam się wyzwolić, Panie, z kontroli naszych zmysłów do życia w wierze, w Twoje słowo, w Twoje obietnice, do Panie, chodzenia ponad okolicznościami, ponad tym, co czujemy, czego doświadczamy, Panie, w zmysłach. Ale dziękuję Ci, Boże, za to, Panie, za Twoją miłość teraz dziękuję, za usprawiedliwienie, za przebaczenie, Ojcze, za usynowienie, za uzdrowienie, Ojcze, Ci też dziękuję, Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co nam dałeś już w swoim Synu. I Ojcze, ja proszę, abyś uczył nas, Panie, życia w tej wierze, Panie, abyśmy, Panie, brali, przyjmowali przez wiarę tą łaskę, którą już nam dałeś w swoim Synu. Ja dziękuję Ci za wszystko, czym nas ubłogosławiłeś w Chrystusie, Ojcze. Za wszystko, co krew Jezusa dla nas czyni. Za wszystko, co Jego rany dla nas czynią, Panie. Za Jego sińce, Panie. Ja dziękuję, że to nie było nadaremnie, ale że jest niesamowita moc, Panie, w krzyżu Jezusa, Ojcze. Że niesamowite dziedzictwo jest dla tych, którzy wierzą, Ojcze. I my chcemy, Panie, do krzyża przychodzić z wiarą, aby, Panie, brać z krzyża pełnię błogosławieństw, za które Chrystus cierpiał, za które poniósł tak wielką, Panie, zapłatę, abyśmy my dzisiaj mogli być zwycięzcami, mogli królować przez jednego, przez Chrystusa, który wykupił dla nas, Panie, cudowne zbawienie. Ja proszę Ciebie o to, Ojcze, Panie. Proszę, byś podnosił każdego, Panie. I proszę Cię, Panie, abyśmy podbijali każdą myśl posłuszeństwo Chrystusowi. Abyśmy nie dali się miotać, Panie, wiatrowi różnych nauk, czy, Panie, też naszych zmysłów i odczuć. Ale, Panie, byśmy mocno stali w Twojej łasce i w Twoim słowie, Panie. I byśmy zwyciężali, Panie, nad naszym umysłem, uczuciami, tak, że będziemy doświadczać Twojej łaski przez wiarę i Twoich błogosławieństw, Ojcze. Ja wierzę, że Ty, Panie, uwielbiasz błogosławić swoje dzieci. Że radujesz się, kiedy my przyjmujemy Twoje błogosławieństwa, bo jesteś kochającym Ojcem. Że nie chcesz, byśmy byli związani, okradani, Panie. Żyli w potępieniu, Panie, diabelskim, czy w chorobach, które diabeł przynosi. Ale chcesz, byśmy przez wiarę przyjęli dziedzictwo w Twoim Synu. I byśmy, Panie, królowali w naszym życiu, Ojcze. Przez Twoją łaskę, przez obfitość Twojej łaski. Ja dziękuję Ci za to, Boże. Ja błogosławię każdą osobę, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.